Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie, no i witam gościa państwa, gościa Radia Gdańsk, człowieka wielu talentów, Wojsława Brydaka. Zanim powiem, jakie to talenty, Wojsławie, to chciałem cię powitać, no, w pewnym sensie na własnych śmieciach dawnych.
A chodzi ci o to, że w tej rozgłośni spędziłem parę lat życia, ale to było, no, lekko licząc, pół wieku temu to raz. A jak się czuję na tych śmieciach? No, raz, że mi się...
No, tego budynku nie było.
Proszę?
Tego budynku, w którym jesteśmy,
tego
nie było.
Budynku, tego budynku nie było. Był ładny ogród, ale ja, no, nie płaczę. Zmienia się wszystko na każdym kroku. Wszędzie się mówi, o, tutaj kiedyś był krawiec, a tutaj był na przykład linotypista i drukarnia. W tej chwili to wszystko wygląda inaczej. Mnie się ta nowoczesność tutejsza bardzo podoba. No, co się zmieniło w radiu bardzo na korzyść takim regionalnym, to są podcasty, dlatego że, no, oczywiście słucha się różnych rzeczy, ogląda się internet, czy czyta się w internecie, ale powrót do wiadomości, czy do materiału sprzed kilku miesięcy, który jest łatwo dostępny na stronie internetowej, to jest olbrzymi atut, ale jest i pewna strata w stosunku do tamtych czasów, dlatego że zamiana rozgłośni regionalnych w pojedyncze spółki, no to jest oczywiście satysfakcja, przybija się pieczątki w imieniu własnej rozgłośni, program nadaje się 24 godziny na dobę, tego nie było. Natomiast poprzez rozprzężenie tej rozgłośni z programem ogólnopolskim znacznie spadł udział środowisk kulturalnych wszystkich regionów, w tym także Gdańska, w antenie ogólnopolskiej, dlatego że do roku mniej więcej 82, do stanu wojennego, była pewna porcja czasu, którą rozgłośnia regionalne miały zarezerwowaną w programach ogólnopolskich. I wtedy słuchacz, powiedzmy, w Przemyślu mógł się dowiedzieć, jak na klawesynie gra na przykład pani Cecylia Linke-Konopacka, jak śpiewa na przykład Zofia Janukowicz. I to były nazwiska znajome. Jak ja przyjechałem pierwszy raz na Wybrzeże, to ja świetnie wiedziałem, kto to jest Jan Janca, bo go słyszałem wiele razy, znakomity organista.
No tutaj bym polemizował z tobą, bo w tej chwili, no, to, że jesteśmy osobną spółką prawa handlowego, bo tak to jest i bardzo dobrze, nie mamy takich kłopotów jak niektóre inne spółki prawa handlowego, to jednak nasi dziennikarze i nasze materiały są obecne we wszystkich programach tak zwanego dużego radia, tylko troszeczkę na innych zasadach. Nie jesteśmy petentem, ale petentem bywa centrala.
To prawda w jakimś stopniu, ale ja, słuchając radia ogólnopolskiego, z którego słucham jedynie w gruncie rzeczy w tej chwili drugiego programu...
No to tam jest bardzo dużo materiałów naszych dziennikarzy i o naszym regionie, także tutaj dostęp do kultury jest bardzo duży.
Może, a jednak mimo wszystko mam wrażenie, że nie znam aktorów poznańskich, nie znam muzyków lubelskich, a kiedyś znałem, więc wydaje
mi się... Ale gdańskich z programu drugiego na pewno polskiego radia znasz.
No może, to mamy tutaj różne zdania.
No tyle o radiu. Było jak było, teraz jest jak jest. Uważam, że jest bardzo dobrze i my na tym bardzo dobrze wychodzimy. Ale, no mówię, to jest historia. Byłeś dziennikarzem redakcji muzycznej Radia Gdańsk, wtedy jeszcze nie było tej oficjalnej nazwy. Miałeś kontakt z Telewizją Polską. Jesteś, no, wychowankiem w pewnym sensie również mojego profesora, profesora Zbigniewa Śliwińskiego. To jest Akademia obecnie muzyczna i fortepian. Jesteś publicystą. Skończyłeś reżyserię dramatu, to ja słuchałem wielokrotnie od profesora, że był sobie taki Brydak, grał na fortepianie, a potem poszedł sobie na reżyserię dramatu. W Radiu Gdańsk reżyserowałeś słuchowisko, jesteś tłumaczem literatury anglojęzycznej, fotografem. Co jest hobby, co jest, można powiedzieć, zawodem?
Zawodem jest życie, a hobby, no trudno powiedzieć. Raz się robi to, raz tamto. Zresztą przesadzam, żart kiepski zresztą, że zawodem jest życie. Ale po pierwsze, to wszystko, o czym opowiadasz, nie odbywało się naraz, to jest jedno. Pominąłeś, być może przegapiłem, dość ważną dla mnie fotografię, którą...
No mówiłem o fotografii.
Tak, przepraszam bardzo. A to wszystko było jakoś po kolei, bo po pierwsze, nigdy nie byłem zawodowym muzykiem wykonującym muzykę. Byłem redaktorem muzycznym radia i bardzo sobie to chwalę, ten czas pracy. Bardzo sobie chwalę ówczesnego mentora, redaktor Wandę Obniską, kierującą wówczas redakcją muzyczną. W pewnym momencie tak się złożyło. No, zawsze się interesowałem teatrem, to jeszcze zanim poszedłem na studia, po prostu zwyczajnie trochę tak tkwiłem za kulisami, gapiłem się. I w pewnym momencie w radiu wydało mi się, że jeszcze, gdyby tylko przewidzieć, jakie się wydarzą wypadki nadzwyczajne, to gdyby tak się zawziąć i w styczniu napisać od razu ze 30-40 audycji, to już mam 3/4 roboty na rok załatwione. Dlaczego? Dlatego, że wydała mi się ta praca wtedy powtarzalna. To znaczy oczywiście zmieniały się utwory, zmieniały się postaci, ale mimo wszystko po jakimś czasie to się zaczynało trochę powtarzać i pomyślałem, że jeżeli nie zmienię czegoś w swoim życiu w tym momencie, to potem może będzie za późno. No i wybrałem się na reżyserię teatralną, ale w teatrze byłem stosunkowo krótko, gdzieś, nie wiem, może 7-8 lat po dyplomie. Potem też coś się zmieniało. Tłumaczem byłem, stałem się, przekładając dużo i to dobrej literatury, w gruncie rzeczy z pomysłu na to, że to był w tym czasie, w tym okresie życia, pomysł na zarabianie czy dorabianie. To był motyw. W tej chwili już też nie tłumaczę.
No wczoraj spotkaliśmy się w Filharmonii Bałtyckiej, gdzie była gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Byłeś jednym z nominowanych do tej nagrody. Za powieść Postrestant. To jest rzecz, która mówi o trzech miastach. Rzeszowie, Krakowie, Sopocie. Dlaczego akurat o tych?
Po pierwsze, to jest trochę podszyte obserwacjami własnymi. Dlaczego o tych trzech miastach? Dlatego, że to jest próba przeciwstawiania takiej małej ojczyzny, której nie ma wyboru, bo człowiek się tam rodzi, widzi pewne obyczaje, widzi pewne, nawet przez kim słyszy pewien język, no to jest jego. I to pozostaje na całe życie, ale teraz no, jestem świadkiem mitologizowania trochę tych małych ojczyzn, dlatego że no, są miejsca, z których się chce wyjść i są miejsca, do których chce się wrócić. Są miejsca, do których człowiek chce się dostać. I to jest właśnie ten trójkąt tych miast, dlatego że Kraków jest tu przedstawiony w sposób... No, jest tam trochę poczucia humoru w tej książce po prostu, więc trochę tam jest fantazji, ale takiej dość mocno stojącej na ziemi. Kraków jest przedstawiony oczami...
No, jesteś znany z poczucia humoru.
Dziękuję.
No, legendy są wręcz.
Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten Kraków jest opisywany oczami kobiety, która nie chce przyjąć do wiadomości absolutnie, że zmieniły się czasy, że nie jesteśmy przed wojną, a po wojnie, że do tego Krakowa jako młoda dziewczyna już nigdy nie wróci, bo nie będzie między innymi młodą dziewczyną, już nie mówiąc, że nie ma tamtego Krakowa. Niemniej to wyobrażenie na niej ciąży. I teraz powrót do Krakowa w 60-tych latach, kiedy postanawia sama się tam utrzymać i znaleźć, no to jest murowana katastrofa, ale zderzenie z tym wszystkim, no coś mówi po prostu o różnicy czasów. No jest ten wyidealizowany Kraków, który naprawdę może był, a może nie było, może go nigdy nie było, może było 15%. Natomiast najważniejszą rolę w tym wszystkim gra Trójmiasto, ściślej Sopot, bo Sopot był i w ogóle widzę ten fenomen do dzisiejszego dnia w naszych stronach, że jest to rzeczywiście przyczółek przyszłości w stosunku do całego kraju. Jeżeli gdzieś człowiek nie szuka przyszłości poza Polską, jeżeli oczywiście nie chce się załapać na Warszawę, która z racji tego, że jest takim miastem jedynym w kraju, no to daje specyficzny rodzaj szans, no większe, to jeżeli człowiek chciałby gdzieś ruszyć w przyszłość i posmakować wiatru, który wieje z przyszłości, a nie tkwić w jakichś oparach, być może już troszeczkę podpleśniałej przeszłości, to wybrzeże dawało taką szansę zarówno w latach 60., jak i daje nadal dzisiaj. Wtedy zupełnie inaczej, dzisiaj zupełnie inaczej, ale ten pęd ku nowemu i ku nowoczesnemu światu jest tu cały czas obecny. I to jest w zasadzie wzorcowy obszar, zresztą z prostego powodu. Ja sobie tak prywatnie w latach 60. nazywałem Wybrzeże taką polską Ameryką, w tym sensie, że każdy był tutaj skądś. Miejscowi niestety mieli sytuację nieuprzywilejowaną, byli spychani na bok. To nawet za tym stały pewne kalkulacje polityczne, obciążenia historyczne, owszem, to już jest inna sprawa, ale
takie
społeczność...
Takie były czasy.
Proszę?
Takie były czasy.
Takie były czasy, ale takie czasy były też przed wojną. Dlatego, że przed wojną również Kaszubi cieszyli się brakiem zaufania ze strony władz. Tutaj po prostu przyszli urzędnicy państwowi, nie kaszubscy. Takie czasy rzeczywiście. Ale tutaj...
No, historia kołem się toczy.
Tak, tak, ale w każdym razie tutaj było coś takiego i starałem się to w pozdrę standu chwycić możliwie humorystycznie, że w zasadzie wszystko stoi otworem. Nie ma takich zastałych układów, nie ma jakichś takich rzeczy, że tu się trzeba ukłonić, a tam trzeba splunąć, a tu znowu przeżegnać. Nie. Po prostu tutaj masz pomysł, no to rób. I to rzeczywiście się wyczuwało na każdym kroku. I myślę, że ten duch jest do dzisiejszego dnia żywy.
No i dlatego wiele zjawisk, chociażby nawet muzycznych, odbywało się tu po raz pierwszy. Rock and roll, jazz i tak dalej, i tak dalej.
No, jazz miał tutaj znakomite zagłębie i nadal je ma.
Zresztą. Nadal je ma.
A ja wracając do tych śmieci, o których ty opowiadasz, starych, na których siedzę w tej chwili, to muszę powiedzieć, że jedną z rzeczy, której byłem bardzo dumny jako redaktor redakcji muzycznej, to było to, kiedy mogłem usłyszeć z kultowej, naprawdę kultowej w wielu krajach audycji Willisa Canovera Time for Jazz, mogłem usłyszeć 3-kwadransowe nagranie ze studia rozgłośni gdańskiej. Zrobione w warunkach, które w stosunku do możliwości technicznych wówczas Ameryki czy Wielkiej Brytanii, to były po prostu zabawne, bo myśmy mieli nawet nie najgorszy sprzęt, ale to było niskie pomieszczenie wielkości 2 sporych pokoi, pozostawiane parawanami, żeby to po prostu gdzieś za bardzo perkusja nie niosła, żeby wyregulować...
Nie było przestrzeni.
Tak, no tam stał koncertowy fortepian w pomieszczeniu, ja nie wiem, czy tam było 40 czy 50 metrów kwadratowych powierzchni, najwyżej. Najwyżej.
Mówisz o małym studiu w tak zwanym starym budynku.
No, to dzisiaj jest małe studio, wtedy to się nazywało duże. No, a to było tak, że po prostu zrobiliśmy kopię dobrych jazzmenów, zrobiliśmy im kopię na radiowej jakości, na szybkich radiowych obrotach. Oni to wywieźli za granicę i po prostu pokazali redaktorowi Time for Jazz, Canoverowi się to spodobało. No i patrzy się, kurczę, ale nasze nagranie nadaje się nawet i tam.
No proszę, czyli mówiąc krótko, Radio Gdańsk zawsze górą i zawsze wiatr od morza. Myślę, że właściwie powinniśmy się w Wojsławie spotykać wiele razy i za każdym razem omawiać inną dziedzinę twojej działalności, bo tego jest tak dużo, że naprawdę jest to zdumiewające. A wracając do twojego poczucia dobrego humoru i do legend, które krążą na ten temat, to ktoś mi kiedyś opowiadał, że po jakimś egzaminie właśnie w Wyższej Szkole Muzycznej z fortepianu, pan profesor Zbigniew Śliwiński wziął nuty i tak ci pokazywał, że tu było jednak nie tak. No, tu też było nie tak. A ty tak stałeś i w pewnym momencie powiedziałeś, panie profesorze, ale czy ja to robię specjalnie? I to taka historia Wojsława Brydaka.
No, to tutaj było sporo takich historii w tej instytucji również. Przeszła na emeryturę pani Malwina Szczepkowska, autorka kryminałów, słuchowisk, reżyserka radiowa i na jej miejsce trafił Kazimierz Radowicz, jeszcze do niedawna obecny w życiu literackim Trójmiasta. No i był szefem. No i teraz co się okazuje, że Janusz Hajdun i ja mieliśmy jakieś audycje do nadania na antenę i trzeba było pójść do szefa działu artystycznego, żeby zaakceptował. Na ogół ci szefowie działu artystycznego, oni byli dosyć tolerancyjni, ale w każdym bądź razie to trzeba było pokazać. No a Kazio, jako człowiek, który był pierwszy raz na tym miejscu, nas pierwszy raz w tej roli byliśmy wcześniej przeżnaty, wcześniej w tej roli nas też pierwszy raz przyjmował. No, podzielił się uwagami, że tu by należało więcej słowa, tam troszeczkę mniej muzyki, ale w ogóle jest dobrze. No my tak siedzimy i w pewnym momencie Janusz wreszcie przerywa ciszę, która zapadła, mówi: Kaziu, i tak wszyscy pójdziemy do piachu.
Wojsław Brydak, człowiek instytucja, człowiek wielu talentów, był Radia Gdański, Państwa gościem.